wszystko na temat tarczy antykryzysowej. Sponsorem audycji jest Polski Fundusz Rozwoju SA.
Minęła godzina 10.30. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie w rozmowie o tarczy antykryzysowej. Przy telefonie Marek Chądzyński, dziennikarz ekonomiczny, dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
No to na początek naszej rozmowy opiszmy, w jakiej jesteśmy sytuacji makroekonomicznej w Polsce, bo spływają kolejne informacje, kolejne dane, które opisują tą pierwszą fazę koronakryzysu w gospodarce.
No ta pierwsza faza koronakryzysu, tak jak pan to nazwał, nie była najlepsza. Właśnie spłynęły dane o produkcji przemysłowej. Produkcja przemysłowa spadła o 1/4 w porównaniu z ubiegłym roku. Mówimy oczywiście o danych kwietniowych. No i to jest wynik, którego chyba nikt się nie spodziewał. Znaczy on jest dużo gorszy niż oczekiwano, bo ekonomiści raczej uważali, że produkcja oczywiście spadnie, no bo nie może być inaczej, kiedy gospodarka jest wyłączona, no ale nie o 25% prawie, a powiedzmy o 10-11%. No stało się tak, jak się stało. Głównie tutaj winne są branże eksportowe, zwłaszcza motoryzacyjna, w której no, doszło do niespotykanego chyba zjawiska, gdzie tam produkcja spadła o 80% rok do roku. No ale też z drugiej strony no, pamiętajmy, że ten kwiecień był szczególny. Właściwie nie działało nic. Mieliśmy pełny miesiąc lockdownu, więc te dane nie mogą być dobre.
Wcześniej mieliśmy dane o rynku pracy. Pojawiły się informacje o redukcji o 150 tysięcy etatów w dużych przedsiębiorstwach. Rzeczywiście odczyt niespotykany od początku pomiarów. Jakie są jeszcze inne czynniki, które pokazują, jak głębokim mamy do czynienia kryzysem?
Tak, to prawda, te dane z rynku pracy też były zaskakująco słabe, natomiast tutaj mogło dojść do pewnego zaburzenia i wbrew pozorom w tych danych można się doszukać pewnych takich symptomów dobrych informacji, no bo to zaburzenie polega na tym, że firmy mogły zmniejszać wymiar czasu pracy swoim pracownikom i uzyskiwać w związku z tym pomoc z tarczy antykryzysowej. Pamiętajmy, że jeden z warunków uzyskania pewnych rodzajów pomocy jest taki, że pracowników nie zwalniamy. Możemy, co prawda, jakby zmniejszyć właśnie wymiar czasu pracy lub obniżyć pensję, ale utrzymujemy miejsca pracy. Natomiast GUS, przeliczając tą liczbę etatów, przelicza to właśnie wymiarem czasu pracy, więc jeżeli powiedzmy dwie osoby nie pracowały pełne 8 godzin, a każda po 4, no to wtedy liczymy to jako jeden etat. No natomiast tak naprawdę mamy dwa miejsca pracy utrzymane w firmie. Więc ja widziałem takie analizy bodaj z PKO BP, że około 2/3 nawet tego ubytku, o którym pan powiedział, tego ubytku etatów, to jest właśnie kwestia tego zmniejszania wymiaru, więc one są złe, te dane, natomiast są też mocno zaburzone.
Ekonomia ma i te dane twarde, które opisują stan przeszły, ale ma też pewne instrumenty, które pozwalają spojrzeć w przyszłość, jak się sytuacja może rozwijać. Były one bardzo negatywne w marcu, w kwietniu, pokazujące, że firmy, że przedsiębiorcy są zaniepokojeni i raczej planują zwijanie swoich interesów albo bardzo mocne ograniczanie swojej działalności. Teraz mamy kolejne dane patrzące w przyszłość, które chyba są nieco bardziej optymistyczne.
Tak, pan pewnie mówi o badaniach koniunktury różnego rodzaju. Takie badania prowadzi. Tak, prowadzi GUS, prowadzi też takie badania są prowadzone też przez różne instytucje za granicą. Są też prowadzone komercyjnie na zasadzie robienia sondaży na reprezentatywnych grupach i one rzeczywiście pokazują pewne odbicie. Natomiast słabość takich badań wynika z jednego głównego faktu. Bardzo istotny jest punkt odniesienia. Jeżeli pytamy w marcu pracodawców, czego się spodziewają, a dla nich punktem odniesienia jest styczeń i luty, kiedy gospodarka pracowała pełną parą i nie było żadnych zaburzeń, no to te nastroje się gwałtownie muszą pogarszać. Natomiast jeśli pytamy ich w maju, czego się spodziewają, kiedy ta gospodarka jest już odmrażana, a dla nich takim punktem wyjścia jest właśnie kwiecień, kiedy nic nie działało, czy też marzec, kiedy wszyscy się bali tego, jak się ta epidemia będzie rozwijać, to w naturalny sposób te nastroje będą się poprawiać, więc musimy o tym pamiętać. Natomiast jakby przychodząc do samych wyników, tak rzeczywiście jest. Widać tutaj odbicie odbicie w tych badaniach koniunktury, widać poprawę nastrojów, to jest generalnie jakby dobrą informacją.
Ale też są takie dane, które pokazują, że firmy łatwiej mają teraz, jeśli chodzi o płynność, że jest coraz większy odsetek przedsiębiorców, którzy pytani o to, jak im idzie, to pokazują, że idzie im lepiej, że mają większy chociażby zasób gotówki, że są paradoksalnie po miesiącu czy dwóch miesiącach kryzysu lepiej przygotowani na dłuższą recesję.
Tak, to prawda. Takie badania przeprowadziła organizacja pracodawcy RP. To są właśnie badania ankietowe i tam rzeczywiście dochodzimy do takich wniosków dosyć ciekawych. Znaczy po miesiącu lockdownu, pełnego wyłączenia, teraz kiedy te pytania zadawane są w maju, okazuje się, że te bufory finansowe, ta płynność w firmach wyraźnie się zwiększyła, bo odsetek firm, które twierdzą, że wystarczy im pieniędzy na działalność na dłużej niż pół roku wzrósł z 8% w kwietniu do 25% teraz. Z czego to może wynikać? Ja nie mam jakiegoś racjonalnego wytłumaczenia poza jednym, że to musi być efekt działania tarczy antykryzysowej i to konkretnie tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. To jest ta część tarczy antykryzysowej, która polega na subwencjonowaniu firm, czyli przekazywaniu im po prostu pieniędzy na poprawę płynności. To idzie bardzo dobrze. Jakby procedura uzyskania tej pomocy jest dosyć prosta. Tam się zaangażowały banki komercyjne w taki sposób, że jakby można składać wnioski o udzielenie tej pomocy poprzez swoje rachunki w bankach. Więc no innego wytłumaczenia nie widzę. To musi być ten efekt. To by też pośrednio dowodziło, że przynajmniej w tej części tarcza antykryzysowa działa.
Z drugiej strony są kolejne informacje, jak szybko te pieniądze z PFR-u są wydatkowane. Kolejne miliardy i miliardy się sumują pomocy przekazywanej. A jak inne? Bo przecież to instrument PFR-owski jest jednym z kilku, może już kilkudziesięciu dostępnych możliwości dla polskich przedsiębiorców, albo dla wszystkich, albo dla wybranych. Dlaczego pozostałe elementy nie są tak skuteczne jak ta tarcza PFR-owska?
Czy one są skuteczne, czy nieskuteczne, to tak naprawdę będziemy mogli ocenić, jak już będą pełne dane o gospodarce za drugi kwartał, a te dane będą dopiero w lecie. Natomiast możemy na razie oceniać, czy jest duże zainteresowanie tymi instrumentami i jak firmy oceniają dostępność tych instrumentów. I tutaj wygląda to tak, że największe zainteresowanie jest umorzeniem składek na ZUS. Ja przypomnę, że mikrofirmy mają prawo do takiego umorzenia na 3 miesiące. Firmy małe mają prawo do umorzenia połowy tych należnych składek. Z tych informacji, które przekazywał ZUS, ale też z badań prowadzonych wśród samych firm, widać, że po ten instrument przedsiębiorcy sięgają stosunkowo często. To by oznaczało, że jakby obciążenie tą daniną jest dla nich, czy też było wcześniej, wyjątkowo uciążliwe. To rzeczywiście jakoś tam działa, natomiast jeżeli chodzi o inne instrumenty, no to największe jakby zastrzeżenia, zarzuty, jakie przedsiębiorcy tutaj zgłaszają, no to jest pewna przewlekłość procedury, czy też uciążliwość procedury uzyskania tego wsparcia. No pamiętajmy, że takie wypłaty postojowego na przykład, no to jest jednak decyzja administracyjna. Tutaj pewną procedurę trzeba przejść, złożyć wniosek, musi zapaść decyzja i dopiero potem następuje udzielenie tej pomocy. Czy to działa? No pewnie działa, bo tak jak powiedzieliśmy na początku, te dane z rynku pracy mogą pośrednio wskazywać, że firmy o tą pomoc zabiegają. Natomiast jaki będzie końcowy efekt, no to dopiero zobaczymy za jakiś czas.
Nie mamy jeszcze danych, musimy patrzeć na końcowe efekty, ale być może już jesteśmy w stanie powiedzieć, co jest najsilniejszą stroną strategii rządowej w pomocy przedsiębiorcom, a czego w tych tarczach kolejnych, w tych kolejnych instrumentach cały czas brakuje. Nie wiem, czy pan redaktor ma taką ogólną refleksję.
Mam taką ogólną refleksję, rzeczywiście. Jakby pierwsza część tej refleksji jest taka, że wygląda na to, że problem został zdiagnozowany dobrze. To znaczy uznano, że największym kłopotem będzie utrzymanie płynności i że to jest największe też zagrożenie, no bo pamiętajmy, że firmy nie bankrutują dlatego, że nie mają zysków. Firmy bankrutują dlatego, że tracą płynność finansową. Więc jakby duży impet w tej pomocy rządowej jest skierowany właśnie na to, na utrzymanie tej płynności i temu służy tarcza finansowa PFR, między innymi, o której tutaj mówiliśmy. I mam wrażenie, że w dużym stopniu to się udało zabezpieczyć. Kłopot jeszcze tylko polega na tym, że ta tarcza nie działa w 100%, dlatego że rząd ciągle czeka na zgodę Komisji Europejskiej na to, żeby stosować tą tarczę w przypadku dużych firm. Na razie o taką pomoc mogą się ubiegać jedynie firmy małe i średnie. Natomiast no chyba największe kłopoty ze stosowaniem tarczy były w przypadku tej tarczy 1.0, tej pierwszej, gdzie no jednak ona była dość skomplikowana, to widać było nawet po jakości ustaw, które ją wprowadzały, po tych dziesiątkach odnośników w przepisach, w których przedsiębiorcy się gubili. To było widać po informacjach napływających na tym wstępnym etapie, które wskazywały, że duża liczba wniosków jest odrzucanych, bo są tam błędy. Więc myślę, że tak to wygląda, że wszyscy się uczą na błędach. Te pierwsze edycje tarczy były takie sobie, no te kolejne są coraz już lepsze i pewnie te następne, które przed nami, wydaje się, że ten program ewoluuje cały czas, że one będą jeszcze lepsze.
Powiedział Marek Kondzyński, dziennikarz ekonomiczny, piszący, publikujący i związany od lat z Dziennikiem Gestą Prawną. Dziękuję bardzo panie redaktorze za rozmowę.
Ja również dziękuję.
Godzina 10.43, za chwilę na antenę Radia Wnet zagości Krzysztof Skowroński, więc zostańcie państwo blisko radioodbiorników. Do usłyszenia.
Wszystko na temat tarczy antykryzysowej. Sponsorem audycji jest Polski Fundusz Rozwoju SA.